Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.
Przed mikrofonem Tomasz Nieśpioła. Dziś w Radiu Lublin porozmawiamy o dokonaniach lubelskich naukowców, którzy już od, można powiedzieć, kilku lat badają prawne aspekty rosyjskiej agresji na Ukrainę. Są z nami pani doktor Edyta Krzysztofik, kierownik projektu Analiza prawna działań Rosji w Ukrainie od 2014 roku pod kątem zbrodni agresji, zbrodni wojennych i ludobójstwa oraz rozwiązań prawnych państw sąsiadujących z Ukrainą w zakresie statusu obywateli Ukrainy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest z nami także koordynator w tym projekcie, pani doktor Iryna Kozak-Balaniuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I naszą rozmowę zacznijmy od wyjaśnienia, co jest istotą tego projektu realizowanego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jakie są jego cele i założenia, no i w jaki sposób te cele i założenia realizujecie.
Sama nazwa projektu jest już bardzo długa, bo ona zawiera w sobie te cele, które my założyliśmy. W zasadzie były to trzy takie podstawowe. Pierwszy to jest właśnie analiza prawna działań Rosji. My tutaj przede wszystkim skoncentrowaliśmy się na ocenie z punktu widzenia prawa, międzynarodowego prawa karnego, zachowań Rosji, działań podejmowanych, przebieg, stosunek wobec ludności ukraińskiej. Także przede wszystkim bazowaliśmy na statucie rzymskim. To był pierwszy obszar naszych działań i zajmowali się tym przede wszystkim specjaliści z zakresu prawa międzynarodowego i międzynarodowego karnego. Drugi cel to była analiza rozwiązań prawnych, które przyjęły państwa sąsiadujące w kontekście obywateli Ukrainy, którzy przemieszczali się, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju. Więc przede wszystkim odnieśliśmy się do aktów prawnych przyjmowanych na poziomie państw sąsiednich, ale również państw, w których ta ilość obywateli Ukrainy jest znaczna, czyli tutaj przede wszystkim Czechy, Niemcy, państwa w ogóle niemieckojęzyczne, Gruzja wbrew wszystkiemu, również państwo, w którym znajduje się duża liczba obywateli Ukrainy. Co prawda ich status jest całkiem inny niż w tych państwach Unii Europejskiej, które przyjmują obywateli z Ukrainy. I trzeci obszar poświęcony był ochronie praw podstawowych. To jest obszar, który nadal jeszcze badamy. Jeszcze go nie domknęliśmy, mimo że już niedługo domykamy projekt, aczkolwiek nadal tutaj pracujemy i analizujemy sytuację obywateli Ukrainy pod kątem praw podstawowych i z perspektywy systemów ochrony praw podstawowych, ale również prawa humanitarnego.
To teraz mam pytanie do pani doktor Iryny Kozak-Balaniuk. W ramach swoich badań zajmujecie się działaniami Rosji od 2014 roku. Dlaczego akurat ten moment wybraliście do analizy działań rosyjskich wobec Ukrainy?
Ponieważ był to tak naprawdę pierwszy moment, kiedy Rosja dokonała czynów wypełniających bezpośrednio przesłanki zbrodni agresji. W 2014 roku właściwie dokonały się jak gdyby dwie rzeczy. Federacja Rosyjska nielegalnie od tego momentu okupuje Półwysep Krymski, jak gdyby suwerenne terytorium Ukrainy, bez względu na jakiekolwiek referenda, które tam się odbywały, dlatego że one są po prostu bezprawne w związku z okolicznościami, w jakich miały miejsce i się odbyły. Więc jak gdyby to jest pierwszy czyn, który wypełnia znamiona definicji zbrodni agresji, czy to zawartej w rezolucji, czy już w definicji zawartej w statucie rzymskim między Narodowego Trybunału Karnego. Natomiast po aneksji rozpoczynają się działania zbrojne we wschodnich obwodach Ukrainy. Oczywiście stroną tego konfliktu faktycznie zbrojnego są ugrupowania separatystyczne. Natomiast każdy z nas, jak tu siedzi i wszyscy, którzy słuchają tej audycji, mają pełną świadomość, że ugrupowania separatystyczne, czy to te nowo pseudo powstałe republiki, nie miałyby szansy przetrwania, gdyby nie wsparcie logistyczne, gdyby nie wsparcie militarne, gdyby w ogóle niecałe zaplecze organizacyjne, przede wszystkim dowodzenie ze strony Federacji Rosyjskiej, a to jest kolejna przesłanka tej zbrodni agresji zawartej właśnie w definicji, czyli wysyłanie, wspieranie ugrupowań o charakterze właśnie militarnym na terytorium innego państwa.
Co zmieniły wydarzenia z lutego 2022 roku?
Po pierwsze zmieniło się podejście państwa agresora, chociaż to trzeba też nazwać, dlatego że zgodnie z propagandą rosyjską jest to specjalna operacja, która ma na celu obronę interesów Federacji Rosyjskiej, obronę ludności rosyjskojęzycznej. Natomiast jednoznacznie da się stwierdzić, czyje wojska dokonały nalotów, dokonują ostrzału i tak dalej. Jest to oczywisty, jest to bezpośredni, ewidentny akt agresji, a co za tym idzie, jest to agresja, inwazja zbrojna o charakterze pełnoskalowym, dlatego że zagrożenie dla życia, zdrowia ludności cywilnej jest właściwie na całym terytorium Ukrainy. Jeżeli do 24 lutego 2022 roku konflikt zbrojny, działania zbrojne dotyczyły dwóch obwodów, no i oczywiście w pewnym sensie Półwyspu Krym, to po 24 lutego 2022 roku niestety zagrożenie istnieje w każdym mieście na terytorium Ukrainy i zresztą jesteśmy tego świadkami prawie codziennie. Ostatni ostrzał Lwowa chyba największy.
W ramach tego projektu współpracujecie z ekspertami z wielu krajów, więc chciałem zapytać o to, kim są, według jakich kryteriów dobieraliście te osoby, z którymi współpracujecie, prowadzicie te badania, swoje analizy, no i w jaki sposób ta wiedza, którą od nich zdobywacie, jest wykorzystywana w ramach tego projektu.
Tu muszę przyznać, że nasza grupa kształtowała się wraz z trwaniem tego projektu. To wynika też z tego, że poruszaliśmy coraz częściej nowe zagadnienia, które na samym początku nawet nie do końca były przewidziane, tak? Ponieważ to jest też taka sytuacja lawinowa. Ona cały czas jest zmienna i mimo naszych wcześniejszych, przede wszystkim no, my zakładaliśmy, że będziemy realizować ten projekt przez 3 lata, który będzie oznaczał czas zakończenia wojny w Ukrainie i sami jesteśmy teraz zaskoczeni tym, że niestety to nie będzie koniec wojny i nadal ten projekt powinien trwać. Ale wracając do naszej grupy, w pierwszym okresie tak na dobrą sprawę skupiliśmy się nad współpracą z osobami, które specjalizowały się w prawie międzynarodowym, w prawie humanitarnym i w tych kwestiach prawnokarnych. I w związku z powyższym ta pierwsza nasza podstawowa grupa badawcza to rzeczywiście, to jest nasza katedra, czyli Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej, rozszerzona o specjalistów z Gruzji, z Uniwersytetu w Tbilisi, z uniwersytetów w Rumunii, tutaj przede wszystkim Alba Julia i specjaliści z tegoż uniwersytetu, z Mołdawii, ale mieliśmy też specjalistów z prawa międzynarodowego, z Węgier. Tutaj też w tamtym pierwszym okresie już do nas dołączyła też na przykład pani Vivian, która w tym momencie jest w ogóle pełnomocnikiem Węgier do spraw uchodźców z Ukrainy, także tu rzeczywiście jak mam wrażenie, że trochę tak wyprzedziliśmy jej aktywność jeszcze w tym zakresie, ale mamy też specjalistów ze Słowacji, z Niemiec, z Bułgarii. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, tutaj przede wszystkim Akademia Sztuki Wojennej, UKSW, Uniwersytet Toruński, mamy tutaj specjalistów z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Generalnie dążyliśmy do tego, żeby było to jak najszersze grono specjalistów reprezentujących maksymalnie dużo uniwersytetów i przede wszystkim państwa sąsiadujące z Ukrainą. I teraz wytłumaczę dlaczego. Zależało nam na państwach sąsiadujących, dlatego że te państwa najlepiej rozumieją sytuację w Ukrainie i ten szerszy kontekst polityczny. Polska, Słowacja, Rumunia, Litwa to są te państwa, które odczuwają jak gdyby to specjalne nastawienie Rosji do państw byłego bloku wschodniego i chyba lepiej odczytujemy też pewne sygnały, które stamtąd się wydobywają. W związku z powyższym myślę, że te badania są takie pełne ze zrozumieniem kontekstu szerszego niż tylko doniesienia prasowe czy analiza taka sucha, bez takiego głębszego poszerzenia tej specyfiki Rosji. To była ta pierwsza grupa, potem stopniowo rozszerzyliśmy na specjalistów z zakresu prawa migracyjnego, to było związane z drugim celem naszego projektu i ostatecznie dołączyli do nas specjaliści z zakresu praw podstawowych, ochrony praw podstawowych, systemów ochrony praw podstawowych, także ta grupa w tym momencie to jest około 46 osób, ale mówię tu o tej takiej bazowej grupie.
Potencjał intelektualny ogromny.
Tak, ale to są tylko, tak jak wspomniałam, bazowi nasi eksperci. Natomiast w obecnym roku, co było rzeczywiście w sposób szczególny widoczne na konferencji, którą organizowaliśmy, poszliśmy troszeczkę dalej w naszych badaniach, a mianowicie spojrzeliśmy na konflikt z Ukrainy z perspektywy możliwości dochodzenia odszkodowań od Rosji za szkody powstałe w trakcie tej pełnoskalowej agresji. I tutaj do naszego grona dołączyli wybitni specjaliści z ekonomii, z ochrony środowiska, językoznawcy również, kulturoznawcy, którzy patrzyli na tą sytuację z innej trochę perspektywy, bo my jako prawnicy jesteśmy w pewien sposób przywiązani do litery prawa i do takiego suchego analizowania faktów. Natomiast no, zwłaszcza było widać to, kiedy kulturoznawcy zajmowali stanowisko i analizowali ten wpływ agresji rosyjskiej na kulturę, język, tradycje ukraińskie. Stąd To jest to, od samego założenia miał być projekt interdyscyplinarny, dlatego my absolutnie nie ograniczaliśmy się do tej podstawowej grupy naszych ekspertów, tylko cały czas byliśmy otwarci na współpracę z innymi osobami, które są fachowcami w swoim zakresie.
Jednym z elementów badań waszych, i tu się zwrócę do pani doktor Iryny Kozak-Balaniuk, no jest właśnie pokazanie skali różnego rodzaju działań niezgodnych z prawem międzynarodowym Rosji wobec Ukrainy.
Dokładnie, a ponadto tak się składa, że obecnie w prawie międzynarodowym istnieją 4 zbrodnie międzynarodowe, czyli ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne, to jest bardzo szeroki katalog czynów, i zbrodnie agresji. Tak się składa, że Rosja właściwie wypełnia wszystkie czyny przewidziane, więc skoro mamy przewidzianą definicję, przekładamy to na rzeczywistość i analizujemy, czy faktycznie doszło do popełnienia takiej zbrodni, czy wyczerpane są znamiona, czy nie. Oczywiście wiele możemy zbadać sami, natomiast jeśli chodzi o zbrodnie już typu na przykład zbrodnie na środowisku, nie jesteśmy w stanie my jako prawnicy oszacować. Przede wszystkim możemy ściągnąć dane i możemy sobie je wpisać, zweryfikować, ale nie jesteśmy w stanie oszacować długofalowych, długoterminowych skutków, nad czym właśnie pogłębiali się już eksperci, tak samo z zakresu ekonomii.
Pojawia się też pytanie, czy jest, czy powinien być jakiś instrument międzynarodowy, podmiot międzynarodowy, który prędzej czy później zajmie się tymi sprawami, no i może co ważniejsze, czy Rosja poniesie odpowiedzialność, pani doktor Krzysztofik mówiła o tych odszkodowaniach, ale czy Rosja, albo być może personalnie Władimir Putin, też ścigany przecież międzynarodowo, poniesie odpowiedzialność, zostanie ukarany, osądzony?
Instytucje są, istnieją, mechanizmy również istnieją, wątpliwość można poddać ich skuteczność. Międzynarodowy Trybunał Karny faktycznie wydał nakazy aresztowania, w tym wobec pana Putina. Do czego to się na ten moment sprowadza? No chociażby do tego, że może pojechać na Alaskę bez problemu, jako że Stany Zjednoczone nie są stroną statutu i nie muszą go respektować. Więc tutaj faktycznie ta strona praktyczna niestety kuleje. I więc odpowiadając na pana pytanie, jest trybunał cały, aż jeden trybunał międzynarodowy, który mógłby tutaj się faktycznie sprawnie tym zająć, ale jest ograniczony z uwagi na wolę państw co do współpracy, co do stania się stroną statutu, co do faktycznie respektowania obowiązków z tym związanych. Ale liczymy, że może akurat coś tu ulegnie zmianie. Chociaż pewnie już jak gdyby pewne zmiany na prestiżu są i te nakazy aresztowania faktycznie do tego doprowadziły, tylko mamy do czynienia z osobą, której na prestiżu za bardzo nie zależy, takim jak my to rozumiemy, tak? Natomiast co do ogólnie też odszkodowania Rosji jako państwa, no to mamy również Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, obydwa zresztą znajdują się w Hadze, dosyć niedaleko siebie, i akurat ten trybunał orzeka o odpowiedzialności państw, nie osób fizycznych, a państw, więc Ukraina także składała pozwy, tylko tam jest ograniczenie troszeczkę w kwestii jurysdykcji, należy przede wszystkim wskazać te umowy międzynarodowe, których stroną jest państwo, które jest pozwane. Dlatego też Ukraina była bardzo związana, dlatego że Rosja nie przyjęła jurysdykcji samej siebie, więc trzeba było szukać takich umów międzynarodowych, gdzie przewidziana była i Rosja jako strona, i jurysdykcja MTS-u. Więc faktycznie Ukraina, są w toku teraz dwie sprawy. Co do w ogóle rezultatów, to trzeba mieć świadomość, że nawet jeżeli MTS wydaje wyrok, w którym orzeka o odpowiedzialności państwa za czyny bezprawne, to jakiekolwiek roszczenia tutaj odszkodowawcze, to już naprawdę jest wola tego państwa, aby je wypłacić. Więc wracając do pytania, są mechanizmy, najgorzej jest ich skutecznością.
To o skuteczności jeszcze porozmawiajmy. Jednym z namacalnych efektów tego projektu, które pokazują jego wartość, jest wydanie monografii, która zresztą została doceniona podczas ukraińskiego konkursu naukowego z zakresu prawa, bezpieczeństwa i integracji europejskiej. Konkursu, w którym w kategorii książka zagraniczna ta monografia zdobyła pierwsze miejsce.
No my jesteśmy redaktorami tejże monografii, ale Irina też jest autorem 2 rozdziałów tej monografii.
Tak.
To było bardzo miłe zaskoczenie dla nas. Bardzo nam było miło wiedzieć, że została ona zauważona, biorąc pod uwagę ilość książek, które zostało skierowane do tego konkursu. Ale dla mnie osobiście chyba najbardziej takim, nie wiem czy to jest osiągnięcie, ale jest to pewien wyraz dobrych rzeczy, które robimy. To są lawinowe komentarze pod wszystkimi postami, danymi, które zamieszczamy, ponieważ nasz projekt opiera się na przygotowywaniu, analizowaniu różnych zagadnień i przygotowywaniu ekspertyz prawnych, które później zamieszczane są na stronie naszego projektu i jednocześnie te wszystkie ekspertyzy są potem promowane na różnych portalach społecznościowych. I przyznam uczciwie, że ilość komentarzy różnego rodzaju jest przeogromna i są to i pozytywne, czyli osoby, które są zaangażowane w tematykę, analizują to, zabierają stanowisko, ale też mamy bardzo dużą ilość komentarzy, które, jak to nasz fachowiec od mediów, pan Dawid, mówi, są botami rosyjskimi, które wręcz negują wszystkie nasze badania, wszystkie wnioski, które tam się pojawiają, co oznacza, że są one trafne. Ogrom tych wszystkich komentarzy chyba wskazuje na to, że zrobiliśmy bardzo dużo dobrej pracy.
O projekcie Analiza prawna działań Rosji w Ukrainie od 2014 roku pod kątem zbrodni agresji, zbrodni wojennych i ludobójstwa oraz rozwiązań prawnych państw sąsiadujących z Ukrainą w zakresie statusu obywateli Ukrainy, o jego celach i tym, co udało się w jego ramach zrobić. Dziś opowiadały dr Edyta Krzysztofik, kierownik projektu. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. I dr Iryna Kozak-Balaniu, koordynator w projekcie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.